Dzisiaj chciałbym rozważyć fragment z Księgi Sędziów z rozdziału 4-5. I tematem dzisiejszego rozważania jest czas resetu, czas pojednania. Przeczytam z 4 rozdziału od wiersza 1. A gdy umarł Ehud, synowie izraelscy nadal czynili zło w oczach Pana. Więc Pan wydał ich w ręce Jabina, króla Kanaanu, który panował w Hasor. A wodzem jego wojska był Sisera, który mieszkał w Hareszet Hagoim. Synowie izraelscy wołali tedy do Pana. Miał on bowiem 900 żelaznych wozów bojowych i srodze uciskał synów izraelskich przez 20 lat. W tym czasie sądziła Izraelitów prorokini Debora, żona Lapidota. Siadywała ona pod palmą Debory między Ramą a Betelem na podgórzu Efraimskim i synowie izraelscy przychodzili do niej na sąd. Posłała ona wezwanie do Baraka, syna Abinoama, z Kadesz Naftali i kazała mu powiedzieć: oto tak nakazuje Pan Bóg Izraela, wyrusz i pociągnij na górę Tabor, a weź ze sobą 10 000 mężów, synów Naftaliego i synów Zebulona. Ja zaś ściągnę ku tobie nad potok Kiszon Syserem, wodza wojsk Jabina, wraz z jego wozami i z jego zgiełkliwą gromadą i wydam go w twoją rękę. Barak kazał jej odpowiedzieć: jeżeli ty pójdziesz ze mną, to pójdę. Lecz jeżeli ty nie pójdziesz ze mną, to nie pójdę. A ona rzekła: pójdę z tobą, tylko że nie tobie przypadnie sława tej wyprawy, na którą ciągniesz, gdyż Pan wyda Syserem w ręce kobiety. Powstała tedy Debora i wyruszyła z Barakiem do Kadesz. Bóg w różny sposób uwalniał Izraela z rąk wrogów i widzimy, że w czasie sędziów naród izraelski czynił zło. Czynił zło i kiedy to zło już było tak dotkliwe, to naród izraelski wołał do Pana i Bóg zmiłował się nad nimi, posyłał sędziego i wyrywał go od tych wrogów. I czytamy w Księdze Sędziów w 2 rozdziale od 11 wiersza takie słowa. Myślę, że te słowa są ważne, żebyśmy mogli przypomnieć sobie kontekst tego, jak wyglądało życie w tamtym czasie w Izraelu. I z 2 rozdziału 11 wiersza czytamy: zaczęli synowi izraelscy czynić zło w oczach Pana i służyli Baalom. Opuścili Pana Boga ojców swoich, który ich wywiódł z ziemi egipskiej i chodzili za nimi innymi bogami spośród bogów ludów okolicznych i oddawali im pokłon, drażniąc Pana. Tak opuścili Pana, a służyli Baalowi i Asztartom. Wtedy zapłonął gniew Pana na Izraela, wydał ich więc w rękę łupieżców, którzy ich łupili i zaprzedał ich w ręce ich okolicznych wrogów, i nie mogli się już ostać przed swoimi wrogami. Dokądkolwiek wyszli, wszędzie tam była ręka Pana przeciwko nim, na ich nieszczęście. Jak zapowiadał Pan i jak im Pan przysiągł i utrapił ich bardzo. Wtedy Pan wzbudził sędziów i ci ratowali ich z rąk ich łupieżców. Lecz nawet swoich sędziów nie słuchali, tylko cudzołożyli, idąc za innymi bogami i oddawali im pokłon. Rychło zboczyli z drogi, którą kroczyli ich ojcowie, słuchając przykazań Pana. Oni tak nie postępowali. Ilekroć zaś Pan wzbudzał im sędziów, to Pan był z tym sędzią i wybawiał ich z rąk ich wrogów. Póki żył ten sędzia, gdyż Pan litował się nad ich skargami, na ich gnębicieli i ciemiężców. Lecz po śmierci sędziego odwracali się i postępowali jeszcze gorzej niż ich ojcowie, idąc za innymi bogami, aby im służyć i oddawać im pokłony. I zaniechali żadnego ze swoich czynów i upartych postępków. I zapłonął gniew Pana przeciwko Izraelowi, więc mówił: ponieważ naród ten przekroczył postanowienia przymierza ze mną, jakie zawarłem z ich ojcami, i nie usłuchali swego mojego głosu, więc i ja nie wypędzę już przed nimi żadnego z narodów, jakie pozostawił Jozue, gdy umierał, aby przez nie doświadczyć Izraela, czy będą strzec drogi Pana i po niej kroczyć, jak strzegli ich ojcowie, czy nie. Dlatego Pan postanowił, pozostawił w spokoju te narody, nie wypędzając ich zaraz i nie dał ich w ręce Jozuego. I to, co czytaliśmy przed chwilą, daje nam pełny obraz sytuacji, która miała miejsce w tamtym czasie w Izraelu. Jest napisane, że nawet kiedy był sędzia, to ludzie nie słuchali go. Tak? Ludzie się nie upamiętali do Boga. Była grupa, możemy wnioskować z tego, że byli ludzie, którzy upamiętali się i przez jakiś czas czynili dobrze, ale kiedy sędzia odchodził, znowu wracali do tego. Ale czytaliśmy też, że nawet gdy byli sędziowie i gdy wołali ci Izraelici do Boga, to wiele osób w ogóle nie reagowało na to. Jakby nie było widać zmiany położenia w ich życiu. Więc możemy zobaczyć, jaki był stan Izraela. Czytaliśmy tutaj w 4 rozdziale, że sytuacja, która miała mieć miejsce, to wydarzenie, ta wielka wojna, która miała się wydarzyć, gdzie Debora otrzymała słowo prorockie od Boga i wypowiedziała to słowo do Baraka, żeby wyruszył na tego wroga, który naprawdę uciskał ciężko. Jest napisane, że skala tego ucisku była naprawdę bardzo duża. To było na tamten czas tych 900 wozów żelaznych i ludzie naprawdę bali się. Bali się o swoje życie, bali się o cokolwiek, co ich dotyczyło. I możemy widzieć, że wojna, która miała się wydarzyć, była nad rzeką w dolinie Jezreel. I jeżeli może pamiętamy sytuację, że w tej dolinie Jezreel wiele wojen się odbyło. To nie było miejsce, gdzie jednokrotnie była jakaś wojna, jakieś wydarzenie, ale to było miejsce, gdzie wiele było starć. I nawet w objawieniu Jana czytamy odnośnie tej ostatniej walki, która ma być stoczona z mocami ciemności, to ma być właśnie w dolinie Jezreel, tak? Więc to, co działo się tutaj, to była naprawdę potężna walka. I Debora wypowiedziała proroctwo do Baraka, by wyruszył na walkę z Syserą, wodzem wojsk Jabina. Była to głowa właśnie tego wojska, cały dowódca. Widać, że był bardzo inteligentny, widać, że był to ktoś, kto potrafił prowadzić walki. Nawet jego ten zwierzchnik, Jabin, ma imię inteligentny, tak? Czyli to był ktoś, kto, była to grupa, która bardzo dobrze była wyszkolona w tym, żeby prowadzić walki. I możemy widzieć, że w końcu rozpoczęła się walka przeciw temu wielkiemu wrogowi, na którym czele stał dowódca Sisera. I to, co to, co widzimy, to to, że ta walka, do której tutaj doszło, była ponadnaturalna. Nie była to zwykła walka, ale widać, że jest to walka, która jest ponadnaturalna, która nie wynikała ze zdolności żołnierskich, wyszkolenia żołnierzy izraelskich, ale wynikała z tego, że Bóg zadziałał w ponadnaturalny sposób, żeby zgładzić tego wroga. I czytamy w 4 rozdziale, 15 wierszu takie słowa. I wzbudził Pan popłoch u Sysery wśród wszystkich jego wozów i w całym jego obozie przez baraka. Tak iż Sysera zeskoczył z wozu i uciekał pieszo. Możemy zobaczyć, że Bóg coś w jakiś sposób zadziałał na to wojsko, na tego wroga, że oni z tej doliny, z tej rzeki zaczęli uciekać. Tam była mała rzeczka, płynęła, nazywał się Potok Kishon i całe wojsko zjechało właśnie do tej rzeczki, tak? Byli w tej małej rzeczce. I czytamy w 5 rozdziale z kolei, w 4 i 5 wierszu takie słowa, gdzie możemy zobaczyć, że Bóg dokonał czegoś ponadnaturalnego. 4 wiersz 5 rozdziału, czytamy takie słowa. Panie, gdy wychodziłeś z Seir, gdy kroczyłeś z pól edomskich, ziemia zatrzęsła się, również niebiosa kropiły, tak obłoki kropiły wodą. Góry zachwiały się przed Panem. To Synaj przed Panem Bogiem Izraela. I 20 wiersz, i 21. Z nieba walczyły gwiazdy, ze swoich torów walczyły z Syserą. Potok Kishon porwał ich, prąd potoku Kishon. Możemy widzieć, że to, co się tam wydarzyło, to było trzęsienie. Było trzęsienie ziemi i nagle otworzyły się niebiosa i zaczął padać wielki deszcz. Zaczęło lać woda z nieba i z tej małej rzeczki, która była potokiem Kishon, zrobiła się wielka rzeka, w której grzęzły wozy te żelazne i kiedy nie mogły dalej ruszać, kiedy nie mogły walczyć i przeciw Izraelowi, i tak naprawdę stały się bezużyteczne, dlatego że to, co było ciężkie, zaczęło grzęznąć. I wtedy właśnie działo się to, co czytaliśmy w wierszu 15. I w ten sposób wzbudził Bóg, Pan, popłoch u Sysery. Tak? I Sysera razem z tymi ludźmi zaczął uciekać. Zostawili wozy wojenne, zaczęli uciekać pieszo. Później czytamy o zwycięstwie Debory. Zwycięstwo Debory, Baraka i Jael w 4 rozdziale, 21 wierszu. Takie słowa. Potem wzięła Jael, żona Habera, palik od namiotu, następnie chwyciła do ręki młot, podeszła do niego cicho i wbiła palik w jego skroń, aż utkwił w ziemi, by zasnął twardo, gdyż był zmęczony i tak zginął. I czytamy dalej w 5 rozdziale, w wierszu 24 i 25, takie słowa. Błogosławiona niech będzie ponad inne kobiety Jael, żona Hebera Kenity, ponad inne kobiety w namiocie, niech będzie błogosławiona. O wodę prosił, a ona podała mu mleka i na wspaniałe czasze podsunęła śmietanę. Swą lewą ręką wyciągnęła popalik, a prawą po młot roboczy. Uderzyła Syserę, rozbiła mu głowę, roztrzaskała, przebiła jego skroń. Do jego nóg osunął się, padł, legł. Do jej nóg osunął się, padł. Gdzie się osunął, tam padł, zabity. I to, co możemy zobaczyć, to uciekających wrogów narodu izraelskiego i sytuację, gdzie ten wódz, ta głowa tych żołnierzy zaczęła się chronić, zaczęła się chować przed najeźdźcami, tak, przed Izraelem. Uciekł do namiotu jednej kobiety i tam jest napisane, że został zabity. Została roztrzaskana jego głowa. I w Starym Testamencie możemy dostrzegać różne typy Pana Jezusa Chrystusa. Widzimy Pana Jezusa Chrystusa, jego dzieło w proroku Jonaszu. Możemy widzieć Pana Jezusa i jego dzieło w Mojżeszu. Możemy widzieć typ w Melchizedeku. Widzimy taki typiczny charakter różnych postaci w stosunku do Pana Jezusa. I bardzo często, ogólnie kiedy skupiamy się na Panu Jezusie jako doskonałym baranku złożonym na Paschę dla wyrwania człowieka, kiedy ogólnie myślimy o naszym Panu Jezusie Chrystusie, to najczęściej skojarzenia, jakie nam przychodzi, to to, że On był jak baranek złożony za grzechy. I nawet Jan Chrzciciel powiedział takie słowa: oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Kiedy patrzę się na tą historię o baraku i Deborze, to ona wskazuje na wydarzenia, które miały miejsce około 1400 lat później, kiedy przyszedł Pan Jezus na świat, by dokonać dzieła pojednania. Dlaczego dzieła pojednania? Kiedy patrzę się na te rzeczy, które tutaj się działy, i na te osoby, na imiona, które były nadane tym konkretnym ludziom, to mogę widzieć, że podobna rzecz wypełniła się w Jezusie Chrystusie. Debora znaczy pszczoła, znaczy ta, która robi uporządkowany ruch. To słowo pochodzi od mówienia. I kiedy patrzymy się na naszego Pana Jezusa Chrystusa, to jak dobrze możemy widzieć w dziele stworzenia Jego tą postać, kiedy przychodzi i stwarza swoim słowem, swoją mową i robi coś, co jest uporządkowane. Coś, co jest pełne, coś, co jest harmonijne, coś, co jest doskonałe. Kiedy patrzymy się na Baraka, jego imię znaczy błyskawica. I to słowo pochodzi od czegoś, co jest takim wspaniałym, lśniącym, ale naprawdę wybitnie lśniącym mieczem. Możemy widzieć Jezusa jako coś większego niż miecz obosieczny. Nie na słowie, które przyszło na ziemię jako Jezus, widać położony akcent w tej kwestii zwycięstwa, w tym fragmencie. Akcent ostatecznie pada nie na Baraka, nie na Deborę, ale na kobietę imieniem Jael. I zobaczcie, co jest napisane w 4 rozdziale, 9 wierszu. A ona rzekła: pójdę z tobą, tylko że nie tobie przypadnie sława tej wyprawy, na którą ciągniesz, gdyż Pan wyda Syserem w ręce kobiety. Możemy widzieć, że występuje tutaj Debora, która otrzymała słowo prorockie, która przyszła po to, żeby powiedzieć i uczynić zwycięstwo i pójść do zwycięstwa razem z Barakiem, ale to nie Debora i Barak w tej historii mają tą główną, są tym głównym elementem. ale jest coś, co oni czynią i na co bardzo mocno, bardziej jest położony akcent. To na to akcent jest położony na Jael, na tą, o której jest powiedziane, że nie tobie, Baraku, przypadnie sława tej wyprawy, ale sława tej wyprawy przypadnie kobiecie, Jael. Ale to nie jest tak, że Debora i Barak nie odgrywają tu roli pierwszoplanowej. Bo przecież widzimy takie wspaniałe słowa mówiące o Deborze w rozdziale 5, w wierszach 6 i 7. W dniach Szamgara, syna Anata, w dniach Jael ustały karawany, a wędrowcy po drogach musieli uchodzić krętymi ścieżkami. Ustali wieśniacy w Izraelu, ustali, aż powstałaś Deboro. Powstałaś jako matka w Izraelu. Gdy obrano sobie nowych bogów, bogów, których przedtem nie znano, wtedy nie było widać tarczy ani włóczni u 40 tysięcy w Izraelu. Serce moje należy do wodzów Izraela, do ochotników w ludzie. Błogosławcie Pana. Możemy widzieć, że Debora jest ważna i jest pierwszoplanowa tutaj, ale jednak akcent położony jest na innym, na czymś innym. Możemy zobaczyć, że Barak jest postacią pierwszoplanową w tej historii. W Hebrajczyków 11 rozdziale, 32 wierszu, napisane są takie słowa: i cóż powiem jeszcze, zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, o Baraku, o Samsonie, o Jeftem, Dawidzie, Samuelu i prorokach. Tu widzimy w tej historii, w Sędziów, że Barak trochę takim się okazał nie mężem, nie takim do końca walecznym. A jednak Słowo Boże mówi o nim, że okazał się bohaterem wiary, bo poszedł na wojnę. Więc możemy widzieć, że zarówno Barak i Debora są tymi, którzy postaciami, które są pierwszoplanowe. Debora i Barak są ważnymi osobami w tej historii, ale akcent kładzie się na coś innego. To nie słowo Debora, to nie Jezus jako ten miecz obosieczny jest ważny. On jest ważny, on jest nieziemsko ważny, ale ta historia mówi o czymś więcej. Możemy widzieć, że ważność tych postaci jest. W Mateusza 10 rozdziale 34 wierszu są napisane takie słowa: nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Więc widzimy, że to, w jaki sposób przychodzi tutaj Barak, czy kiedy odniesiemy się do Jezusa jako tego, który przynosi miecz swoim słowem, to widzimy ważność tego. Pytanie jest zatem, co jest albo kto jest bohaterem tej historii o Baraku i Deborze? Ten fragment podkreśla dzieło, jakiego dokonał nasz Pan Jezus. W tej walce wzrok jest nakierowany na dzieło zwycięstwa. Nie to wynikające z użycia miecza, jako słowa, jako tego, który przychodził i jako tego, który, o którym jest powiedziane, że gdy okaże się niegodziwiec, którego Pan Jezus zgładzi tchnieniem swoich ust. Ale On nie w ten sposób przyszedł tutaj, w tym miejscu. Ale mamy tutaj pokazane odniesienie zwycięstwa przez ofiarę. Odniesienie zwycięstwa przez ofiarę, zwycięstwa, jakim była Jael, która rozbiła głowę, która przybiła go drewnem, palikiem do ziemi. Możemy widzieć ofiarę z kozy. Jael oznacza koza. Ponadnaturalne działanie Boga sprawiło, że Pan Jezus urodził się w ciele ludzkim, z dziewicy i z Ducha Świętego. I to, czego dokonał w ciele, było wielkim zwycięstwem nad grzechem i śmiercią. To Jael dokonała ostatecznego zwycięstwa nad Syserą, głową wojska Jabina. Jael roztrzaskała głowę wojska Jabina. I kiedy myślimy o dniu przebłagania, to dobrze jest, kiedy patrzymy się do trzeciej Mojżeszowej, 16 rozdziału. Bo tam było wołanie o pojednanie. W 16 rozdziale trzeciej Księgi Mojżeszowej czytamy takie słowa od wiersza 4. Ubierze świętą lnianą tunikę i na ciele swoim będzie miał lniane spodnie. Opasze się lnianym pasem, nawinie sobie lniany zawój. Są to szaty święte. Obmyje najpierw swoje ciało wodą, a potem je wdzieje. Od zboru synów izraelskich weźmie dwa kozły na ofiarę za grzech, jednego barana na ofiarę całopalną. Aaron przyprowadzi na ofiarę za swój grzech własny, cielca, i dokona przebłagania za siebie i swój dom. Potem weźmie owe dwa kozły i postawi je przed Panem u wejścia do namiotu zgromadzenia. Następnie Aaron rzuci losy o te dwa kozły. Jeden los dla Pana, a drugi los dla Azazela. Potem przyprowadzi Aaron tego kozła, na którego padł los dla Pana, i złoży go na ofiarę za grzech. Kozła zaś, na którego los padł dla Azazela, postawi żywego przed Panem, by nim dokonać przebłagania, a potem wypędzi go do Azazela na pustynię. I wiersz 15. Następnie zarżnie kozła na ofiarę za grzech ludu i wniesie jego krew poza zasłonę. 16. Tak dokona przebłagania za świątynię z powodu nieczystości synów izraelskich i ich przestępstw spowodowanych wszystkimi ich grzechami. Tak samo też uczyni z namiotami zgromadzenia, który jest u nich wśród ich nieczystości. I od wiersza 20. A gdy skończy obrzęd przebłagania za świątynię, za namiot zgromadzenia oraz ołtarz, przyprowadzi kozła żywego i położy Aaron obie swe ręce na głowie kozła żywego i wyzna nad nimi wszystkie przewinienia synów izraelskich i wszystkie ich przestępstwa, którymi zgrzeszyli. Złoży je na głowę kozła i wypędzi go przez wyznaczonego męża na pustynię. Tak poniesie na sobie ten kozioł wszystkie ich przewinienia do ziemi pustynnej, a tamten wypuści tego kozła na pustynię. I możemy widzieć, że wielkim wydarzeniem był dzień pojednania. Wielkim wydarzeniem jest dzień przebłagania. Dzień resetu. Dzień powrotu do stanu czystości. I ten dzień pojednania był czymś wyjątkowym. Miał znaczenie o wiele większe. Dlatego, że normalnie w codziennym życiu ludzie składali ofiary za swoje grzechy. Ale dzień pojednania mówi nam o czymś, o dziele Jezusa Chrystusa, które jest większe, jest pierwsze, które daje pojednanie z Nim. I żeby mogło dokonać się pojednanie, to musiał być zabity koziołek. Jak często myślimy właśnie o Jezusie Chrystusie jako o tym baranku. Jak często myślimy o Jezusie Chrystusie jako tym, który był złożony po to, żeby wyrwać nas z niewoli grzechu. A jak potrafimy zapomnieć o czymś tak ważnym, jakim jest pojednanie, że to nie baranek był złożony, tylko jako kozioł na ofiarę. Pamiętamy to, co jest napisane w rozdziale 5. Izrael był rozproszony. Kiedy przyszło słowo prorockie do narodu izraelskiego, to były dwa plemiona, do których Pan przemówił. Było plemię Naftaliego i Zebulona. I powiedział, oni pójdą. Oni pójdą do tego, żeby walczyć. A gdzie jest reszta? Gdzie jest reszta? I czytamy w 15, 16 wierszu 5 rozdziału takie słowa. W oddziałach Rubena były długie rozważania. Dlaczego siedziałeś bezczynnie między dwiema owczarniami, by słuchać fujarek przy trzodach? W oddziałach Rubena były długie rozważania. Możemy widzieć, jaki był stan tego narodu. Rozproszony, oddalony. Gilead mieszkał, w 17 wierszu, Gilead mieszkał sobie za Jordanem. A Dan? Dlaczego żeglował na okrętach? Asher? Mieszkał na wybrzeżu morskim, spokojnie mieszkał nad swoimi zatokami. Zebulon narażał swe życie na śmierć, jak Naftali na wzniesieniach pól. To musiało się zmienić. I Bóg przyszedł ze słowem prorockim do Debory, bo chciał odmienić sytuację. Chciał zebrać tych wszystkich, którzy byli rozproszeni. Jest napisane w Hebrajczyków 1:1. Ostatnio okresu tych dni przemówił do nas przez Syna. Zwycięstwo Jael jest zapowiedzią sposobu zwycięstwa Jezusa Chrystusa, gdy został przybity grzech, gdy została zniszczona śmierć poprzez palik wbity do ziemi, poprzez krzyż. Czytaliśmy w III Mojżeszowej, że jeden kozioł był złożony dla Pana. I on był złożony na ofiarę za grzech, jako ten pierwszy kozioł. Złożony za grzech był Jezus Chrystus. Po to, żebyśmy mogli być pojednani. A drugi kozioł dla Azazela, na którym były składane grzechy i który był wypędzony na pustynię do składania ofiar za grzech ludu. Czytamy, że był wypędzany na śmierć. I możemy też w Jezusie Chrystusie widzieć coś, co w Jego życiu miało miejsce jako ten drugi kozioł. Zdaję sobie sprawę, że że są takie postrzegania, czy takie myśli, że Jezus Chrystus nie mógł być tym drugim kozłem. Ale wydaje mi się, że jednak jest to mowa o Nim. Możemy przypomnieć sobie, że kiedy Jezus Chrystus był wodzony przez Ducha, został zaprowadzony na pustynię. Został zaprowadzony na pustynię i poszedł tam w grzesznym ciele. I był kuszony, był skonfrontowany z tym, który jest zły. I kiedy patrzymy się na tą historię, na ten obraz ze Starego Testamentu, to możemy zapytać się, kim był ten Azazel? I słowo w języku hebrajskim znaczyło między innymi demoniczną istotę, pustynne miejsce zniszczenia i śmierci, a także oddawało ideę usuwania czy eliminacji. I Pan Jezus poszedł na pustynię w grzesznym ciele, ale nie zgrzeszył. Poszedł w ciele na pustynię i wrócił. Wrócił. Jezus nie zgrzeszył nigdy, ale urodził się w tym ciele, które jest poddane grzechom, które jest poddane pokusom. Symbolizuje nam to wypędzenie na śmierć, ale Pan Jezus wrócił stamtąd. Możemy widzieć w 1 Koryntian 15 rozdziale takie słowa. W 54 rozdziale. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność. I w tym ciele poszedł, w tym, co jest skażone, w tym, co jest tymczasowe. Przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. Gdzież jest o śmierci zwycięstwo Twoje? Gdzież jest o śmierci żądło Twoje? A żądłem śmierci jest grzech, a mocą grzechu jest zakon. I Jezus Chrystus, mało tego, że poszedł do tego, który był kusicielem, to kiedy został złożony na grobie i kiedy umarł i poszedł w miejsce, z którego nikt nie wraca, bo był poddany śmierci, to jednak wrócił. Jako czysty. I w Hebrajczyków, w 5 rozdziale, 7-10 wierszu czytamy: za dni swego życia w ciele znosił on z wielkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci. I dla bogobojności został wysłuchany. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A osiągnąwszy pełnię doskonałości, stał się dla wszystkich, którzy mu są posłuszni, sprawcą zbawienia wiecznego. I został obwieszczony przez Boga jako arcykapłan według porządku Melchizedeka. Możemy widzieć, że Jezus wołał do swojego Ojca, modlił się, trwał w bogobojności, trwał w czystym życiu, doskonałym życiu, bezgrzesznym życiu. Wołał o to, żeby mógł być wybawiony od śmierci. I był. Śmierć go nie zatrzymała. Powrócił. Jaki wspaniały obraz. W Hebrajczyków 9 rozdziale, 13 wierszu czytamy: bo jeśli krew kozłów i wołów oraz popiół z jałowicy przez pokropienie uświęcają skalanych, i przywracają cielesną czystość. O ileż bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienie nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Pytanie jest, gdzie jesteś? Gdzie ja jestem? Czy stanąłem do walki wśród tych, którzy odpowiedzieli na wołanie Chrystusa, pojednajcie się. Tam przy tej walce stał Zebulon i Naftali. Czy jestem wśród innych? Czy jestem wśród Rubenitów? I stoję między dwiema owczarniami. Może jedną nogą stoję w miejscu przy Bogu, a w drugą jako owce te, które są zagubione. I dlatego nie mogę pójść do walki. Dlatego nie mogę pójść, włączyć się w tą walkę o pojednanie. A może jestem jak Gilead, który mieszka za Jordanem, który jest oddalony i myśli sobie, to nie moja sprawa. Są inni, którzy będą walczyć o pojednanie tego świata z Bogiem, ale ja jestem za Jordanem. A może jestem jak Dan, który żeglował na okrętach. Może bardzo jestem zaangażowany, zachwycony poznawaniem tego świata, szukaniem, zgłębianiem, patrzeniem się i kosztowaniem tego, co ten świat daje. Kupczeniem i sprzedawaniem. A może jestem jak Asher, który mieszkał na wybrzeżu morskim spokojnie i bardziej ceni ciszę i spokój zamiast stanięcia do walki o pojednanie tego świata z Bogiem. W 2 Koryntian, 5 rozdziale, czytamy takie słowa. Drugi Koryntian, 5 rozdział. Od 19 wiersza. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając ich upadków i powierzywszy nam słowo pojednania. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał. W miejsce Chrystusa prosimy, pojednajcie się z Bogiem. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Gdzie jestem? Gdzie jestem? W którym miejscu jestem? Czy stanąłem tak jak Debora i Barak do walki? Czy stanąłem w miejsce Chrystusa, który wołał, upamiętajcie się? Możemy widzieć, że Debora była nazwana tą kobietą, która... Powstałaś, Deboro, jako matka Izraela. Możemy widzieć, że w Nowym Testamencie Jezus sam o sobie mówił, jak wiele razy ja jako kokosz chciałem zgromadzić pisklęta. Jako ta matka chciałem zgromadzić Izrael po to, żeby był, upamiętał się. A jednak... Nie daliście się upamiętać. I teraz gdzie my jesteśmy? Czy jesteśmy rzeczywiście w miejscu Debory, Baraka? I idziemy z tym poselstwem i mówimy, upamiętajcie się, z tym największym poselstwem. Upamiętajcie się przez Chrystusa, przez Jego dzieło. Dzisiaj gdzie stoję? Czy jestem pojednany przez tego, który stał się pojednaniem dla nas? Amen.